reprint numer 1754a. Ścięcie Jana Chrzciciela. Ewangelia Marka, rozdział 6, wersety od 17 do 29. Złoty tekst: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. Jan Chrzciciel był ostatnim i największym z pańskich proroków, gdyż jemu przypadł wielki zaszczyt być poprzednikiem i obwieścicielem Mesjasza. Obok przywileju bycia posłannikiem, którą to czynność wiernie wykonał, widzimy w tym człowieku wielce wartościowy i piękny charakter. On poświęcił się na służbę i chwałę Bożą, chętnie karmił się na puszczy szarańczą i miodem leśnym, nosząc odzienie z sierści wielbłądziej i zamieszkiwał na puszczy, dlatego, że jego specjalne posłannictwo wymagało takich warunków i okoliczności. Wtedy wielki lud, przyciągnięty przez zamanifestowaną w nim boską moc, przychodził do niego ze wszystkich stron ówczesnej Palestyny, przez co stał się on bardzo popularnym, jednak to nie wpłynęło na niego, żeby czuł się ambitnym z tego powodu lub popadł w próżną zarozumiałość. Nawet, gdy Syn Boży przyszedł, aby być ochrzczony przez niego, to zamiast przyjąć ten zaszczyt z honorem, on się wzbraniał tego wykonać, mówiąc: ja potrzebuję być ochrzczony od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Ewangelia Mateusza, rozdział 3, werset 14. Nie widzimy w nim ani wyniosłości, ani zarozumiałości. On wolał, ażeby jego popularność znikła wobec obecności większego niż on sam, jego kuzyna według ciała, a nim był Jezus, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia jego. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 27. On musi rość, mówi Jan, a mnie musi ubywać. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 30. I gdy Jezus bez rozgłosu rozpoczął swoją działalność, godny prorok prędko znalazł się w więzieniu i niedługo potem w sposób okrutny ścięto mu głowę. Taką zapłatę otrzymał od niewiernego świata, za swoją wierność posłannictwu Bożemu. Jego uczniowie, którzy stali się uczniami Jezusa, gdy usłyszeli o śmierci Jana, poszli i pochowali jego ciało, a przyszedłszy oznajmili to Jezusowi. Bez wątpienia Jezus współczuł w tym smutnym zajściu i z pewnością, jak przy grobie Łazarza, rozrzewnił się w duchu i zafrasował, a to z powodu, że czas panowania złego nie był ku końcowi, i że w dalszym ciągu, ci, którzy chcą żyć po Bożemu, będą cierpieć rozmaite prześladowania, i często, jak i on sam, będą musieli swą wierność wobec Boga przypłacić własnym życiem. Jasnym jest, że działalność Jana została zakończoną. On wypełnił swoją misję i udowodnił swoją godność otrzymania wyróżniającego się miejsca w ziemskiej fazie Królestwa Bożego. W konsekwencji nie było żadnych wysiłków z strony Pana, aby oddziaływać lub wpływać na siły ciemności, które przez rok ograniczały wolność Jana, a ostatecznie odebrały mu życie. Podczas gdy Jezus w czasie swej misji nigdy i pod żadnym względem nie wtrącał się do spraw tego świata, ani też nie informował go, jakim rząd jego i porządek być powinien, lecz wyłącznie był zajęty swoją misją odnośnie Izraela, jednak Jan śmiało i otwarcie strofował króla, który nie był Izraelitą, lecz poganinem, bezbożnym i wywrotnym tyranem, a zatem nie jest duży kontrast między Jezusem a Janem i moglibyśmy przypuszczać brak mądrości u Jana w jego postępowaniu odnośnie Heroda, dopóki nie przypomnielibyśmy sobie typicznego charakteru Jana, na który obszernie zwrócona jest uwaga w drugim tomie wykładów Pisma Świętego, rozdziale 8. W obrazie widzimy króla Heroda reprezentującego władzę świecką w obecnym czasie, Herodiada. Jego nieprawna żona wyobraża wpływ obecnego chrześcijaństwa z imienia, które obecnie szuka między sobą zrozumienia i łączy się razem, aby współdziałać z władzą cywilną. Z tego obrazu się wyczytuje, że będzie taki sam rezultat w obecnym czasie, gdy połączy się cywilną władzę z kościelną i rozpocznie swą działalność. Jan Chrzciciel, jak to już wykazaliśmy, jest uderzającym typem na prawdziwych ostatnich członków Kościoła Chrystusowego w czasie żniwa, czyli końca obecnego wieku. My, jak Jan, musimy stać na uboczu i nic nie mieć wspólnego z tymi, którzy wołają sprzymierzmy się, czyli stwórzmy federację kościołów, Izajasza rozdział 8 wersety od 11 do 13, i przez swe nauczanie, popieranie rządu, stają się ową nieprawną małżonką, przez połączenie się kościelnictwa z rządem. Obraz ten uderzająco odpowiada dzisiejszemu czasowi i z pewnością wypełnić się musi, i gdy dojdzie on do swego szczytu, spowoduje prześladowanie i doświadczenie dla zwycięzców Kościoła Chrystusowego i wypróbuje ich wierność Panu. Jan przez swoje postępowanie ściągnął na siebie nienawiść i gniew upadłej niewiasty, która miała wpływ na króla, czego wynikiem było ścięcie mu głowy. To samo czeka klasę Jana ostatnich i prawdziwych członków Kościoła, którzy ściągną na siebie gniew owej pozafiguralnej niewiasty. Bez wątpienia, punktem kulminacyjnym owego gniewu będzie to, że zapadnie na świat najciemniejsza noc, przepowiedziana przez Pana i proroków, a pokazaną w uwięzieniu Jana. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 4, Izajasza rozdział 21 werset 12, kiedy nikt nie będzie mógł już nic sprawować w pracy żniwa. I jak Jan nie został zwolniony z więzienia i poszedł do grobu, z którego w swoim czasie Bóg wzbudzi go i obdarzy go chwałą i mocą tu na ziemi, tak też gdy nastanie ciemna noc, wierni wybrańcy pańscy przejdą przez dolinę cienia śmierci, nie pozostaną w grobie, lecz za swą wierność i służbę dla Boga, zostaną nagrodzeni w chwalebnym Królestwie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po wyjaśnienie naszego złotego tekstu prosimy się udać do naszego artykułu z lutego 1893 roku, pod tytułem Co mówi Pismo Święte odnośnie piekła? Reprint numer 1498, opublikowane w Brzasku numer 3 z 1941 roku, na stronie 44.